Witamy Państwa bardzo serdecznie. Też sobie odbierzemy ten czas.
Witamy.
Dobrze. No cieszymy się, że w tym roku udało nam się do Państwa dotrzeć. W tamtym też byliśmy zaproszeni, ale niestety względy zdrowotne nie pozwoliły. Tak chcielibyśmy się troszeczkę zorientować, troszeczkę może poznać Państwa, bo przedstawia się nas, a wy nie macie okazji się przedstawić. Takie pytanie, ręka w górę. Małżeństwa ze stażem 0-10. Ci to nie wiedzą, co ich czeka, ale już są. 11-20. No właśnie, ci mają najgorzej. Jest ich chyba najwięcej. 21-30.
O, też dużo. My też.
Ale tu już jest za późno. No ale jesteście, to dobrze.
Ale jest nadzieja.
31-40. Wow. Brawo. Tam nie wiemy, co się dzieje, ale jesteście, dobrze.
Musimy jakąś ankietę przeprowadzić.
41-50. Jest. To wyście tu powinni stać. 50 plus. Tych już nie ma. Dobrze. Dobrze. No właśnie, ile małżeństw jest po raz piąty na kongresie? No, sporo, sporo. A ile małżeństw jest po raz pierwszy na kongresie? Brawa, brawa dla tych małżeństw za odwagę, decyzję. Ilu panów musiało namawiać swoje żony, żeby tu przyjechać? Jest, jest. Odwrotnie nie pytamy. Okej. Okay. A kto nie wiedział, na co przyjeżdża? Wszyscy wiedzieli. Kiedyś prowadziliśmy rekolekcje i nam przyszło do głowy zapytać o to. Słuchajcie, zgłosiły się dwa małżeństwa.
Konkretnie dwaj panowie.
Tak. Dobrze. Chcemy... trudno nam odpuścić ten temat, który mieliśmy mówić rok temu, ponieważ on jest taki dosyć ważny i też widzimy, że gdzieś wielu małżonkom pomaga troszeczkę odnaleźć się w tej rzeczywistości małżeńskiej. Stąd też nasza propozycja tego tematu dzisiaj to jest między tęsknotą a spełnieniem. Chcemy pokazać pewną drogę, jaką małżeństwo przechodzi, jakie przestrzenie życia w małżeństwie się pojawiają, co trzeba zrobić, żeby to małżeństwo dobrze ustawić, żeby ono było dobrze prowadzone.
Chcemy o tym powiedzieć, tym bardziej, że takim niebezpieczeństwem małżeństwa jest to, że wydaje im się, że tylko oni przechodzą dane trudności. I jest to częściowo jakaś prawda, ale nie jest to niebezpieczeństwo, ponieważ każde małżeństwo zmaga się z pewnymi trudnościami i częściowo są one jakoś tam podobne, ale ponieważ każde małżeństwo jest inne, więc każde przechodzi to na swój sposób.
I też zawsze dobrze jest wiedzieć, że inni też mają źle, bo to już zawsze jest
raźniej. No właśnie, to jest pocieszające.
Pierwszą rzeczą, od której często zaczynamy i która tu już mocno wybrzmiała, ale chcemy to jeszcze raz podkreślić, małżeństwo pochodzi z raju. Niezależnie od tego, czy my to doświadczamy, czy tego nie doświadczamy, czy to widzimy, czy tego nie widzimy, czy to widzieliśmy u własnych rodziców, czy też nie, ono pochodzi z raju. Co to oznacza? Dla nas osobiście, w tej alegorycznej opowieści z Księgi Rodzaju, która historycznie nie miała miejsca, ale opowiada o Bogu i o człowieku, jest zawarta przepiękna treść, że małżeństwo jest dobre, w swojej istocie jest dobre. Wiele osób traci wiarę w małżeństwo. Nie mówimy tu już o kontekście społecznym, medialnym, Ale my jako małżonkowie, zmierzając się z tymi trudnościami, które są w małżeństwie, które są jego naturalną drogą, możemy stracić wiarę w małżeństwo. Jeszcze posłuchamy właśnie trochę takich opinii, które nam to będą potwierdzały i bardzo szybka droga jest do tego, żeby gdzieś nie uwierzyć i zostawić to małżeństwo. Małżeństwo w swojej istocie jest dobre i piękne. I kolejną rzeczą, która jest, wynika z faktu, że małżeństwo pochodzi z raju, to to, że te fragmenty w raju pozostały w nas. Myśmy utracili raj, bo pojawił się grzech. Tu sporo było rzeczywistości odkupienia. Nowy Adam, nowa Ewa. To są bardzo praktyczne rzeczy w naszych relacjach i w naszych związkach. Ale z raju została jedna rzecz jeszcze, bardzo istotna. Tęsknota za miłością. Na tym opiera się małżeństwo, na tym opiera się nasza relacja. To jest coś, co jest nie do zniszczenia w człowieku. I to nie da nam nigdy spokoju. To będzie motorem naszych zmian, to będzie siłą powstawania z różnych, bardzo trudnych nieraz momentów naszego życia. To, że tęsknimy, że pragniemy, że chcemy poczuć to spełnienie.
I tych fragmentów raju możemy doświadczać tutaj na ziemi. Niektórym przychodzi to łatwiej, niektórzy mają trudniejszą drogę, ponieważ muszą przerobić w sobie różne trudności, różne historie, które ciągną się za nimi z dzieciństwa, czy z początków małżeństwa, czy jeszcze wcześniej z młodości. Ale mamy możliwość doświadczenia fragmentów raju.
Chcemy pokazać etapy życia małżeńskiego. Tak, żebyście się Państwo też mogli odnaleźć. Myśmy troszeczkę sięgnęli do literatury, poczytaliśmy różne badania naukowe na ten temat, co mówi o tym psychologia zwłaszcza, jak to się układa w małżeństwie. Małżeństwo zaczyna się od fascynacji.
Najczęściej.
I oby tak było, można też zakochać się we własnej żonie czy we własnym mężu po latach. To jest dosyć ważny element związku. Oczywiście on jest iluzją i mówi się, że to jest stan psychotyczny, ponieważ ma się halucynacje, czyli bo widzi się coś, czego nie ma. Tak? I w tym jest dużo prawdy, że tak jest. Ale w tej fascynacji jest zawartych kilka elementów. Jednym z takich elementów jest to, że do siebie pasujemy. Ponieważ zakochanie jest wyrazem tego, że on czy ona jest w moim typie. I to jest coś, co też może nam dać bardzo dużo nadziei, ponieważ nadzieję odbiera nam coś takiego, jak jesteśmy do siebie niedobrani. Wszyscy jesteśmy niedobrani. I wszyscy pod pewnym względem jesteśmy jakoś do siebie dobrani. Są dwa rodzaje związków, są tak zwane związki komplementarne, które polegają na tym, że dobieramy się na zasadzie przeciwieństw. I ona jest choleryczka i po prostu mówi, co myśli i nic ją nie zatrzyma, a on totalny flegmatyk. I działają sobie na nerwy, jak ty możesz tak długo coś tam robić, tak? Ale dzięki temu oni wprowadzają pewną równowagę w swój związek. I są związki też takie symetryczne tak zwane, czyli że u nich jest więcej podobieństw. I to ich gdzieś tam przyciągało. Ale nie ma czegoś takiego jak niezgodność charakterów. To jest terminologia prawna, prawnicza i w ten sposób się rozstrzyga o rozwodach. Tak? Natomiast w psychologii nie bardzo się o tym mówi. Oczywiście są jakieś tam wyjątki, że para jest niedobrana, ale tam jest jeszcze sporo innych historii w ich życiu pewnie. Natomiast to jest kolejna dobra nowina, że my mamy pewne zadanie w tym małżeństwie do wykonania i ta fascynacja była i wielu małżonków do tego tęskni. Wielu małżonków chce do tego wrócić. Jak prowadzi się dobrze małżeństwo, to się mówi, nie, to myśmy tacy byli, że to lepiej nie wspominać. Tak? Ale jak małżeństwo jest źle prowadzone, to ono chce, pamiętasz jaki ty byłeś, jak ty się do mnie odzywałeś, ile ty mi SMS-ów pisałeś i tak różne tam historie, które gdzieś łączyły. Kolejnym etapem życia małżeńskiego jest rozczarowanie. I to jest kolejna dobra nowina. Kolejna dobra nowina, bo to oznacza, że ten związek wchodzi w fazę dojrzewania do głębszej miłości.
Wchodzi w fazę urealniania. Te halucynacje, które się bardzo mocno wiążą z fascynacją, one nagle tracą na swojej sile i zaczynają się urealniać. My patrząc na współmałżonka już nie widzimy tylko naszych wyobrażeń o nim i tego, jak sobie planujemy ułożyć z nim życie, ale zaczynamy dostrzegać jego faktyczne, rzeczywiste cechy.
I tutaj dokonuje się kilka rzeczy, z którym małżeństwo sobie musi poradzić. Rozczarowanie najczęściej wynika z tego, że wchodzimy w codzienność, wchodzimy w pracę, obowiązki, puszczają nam nerwy, gdzieś już zaczynamy zaniedbywać ten nasz związek. I małżeństwo jest poddane potężnemu wyzwaniu. Ponieważ pojawiają się negatywne emocje. Te negatywne emocje okazują się dla niektórych związków początkiem końca. Ponieważ małżeństwo nie przekracza tej granicy w postaci, co zrobić z tymi swoimi emocjami. Okazuje się, i to wychodzi wyraźnie też w badaniach, że małżeństwa nie rozpadają się z powodu braku miłości. To przychodzi daleko później, jeżeli w ogóle przyjdzie. Małżeństwa rozpadają się z powodu nieporadzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Te negatywne emocje czasem tak niepostrzeżenie wkradają się w nasze życie i zaczynają coraz bardziej się rozgaszczać. Bo no, jestem zmęczony, no to nie muszę się tak bardzo już starać jak w pracy, mogę sobie odreagować, a osobą najbliższą pod ręką jest właśnie małżonek, on czy ona. I tak jakby mimochodem, nie celowo, ale pod wpływem tego stresu, który mamy w sobie, tych emocji, które są w nas, jakoś tam odzywamy się nie tak, robimy coś nie tak.
I tu możemy wpadać w dwie skrajności. Albo te emocje po prostu lecą co w głowie, to na języku, albo są blokowane i tłumione. Bardzo dużo wynosimy z domów rodzinnych tutaj wzorców, nasze temperamenty, osobowość, różne rzeczy się tutaj ujawniają. I w małżeństwie dzieje się rzecz, tak jakby nie obowiązywała kultura osobista. I pada wiele słów, które potrafią być potężną destrukcją dla tego związku. I jest pytanie, co zrobić z tymi emocjami? Jak sobie z nimi poradzić?
Badania mówią, że na jedną krytykę w małżeństwie, w takiej bliskiej relacji, trzeba powiedzieć 17 komplementów, czy 17
pozytywów,
żeby zniwelować ciężar tej jednej krytyki. To jest tak bliska relacja i tak intymna.
W pracy przełożony jedna krytyka, trzy pochwały i to jest równowaga. Ale w małżeństwie 17 do jednego. Żeby tutaj złapać. Popatrzcie się, jak często jest odwrotnie, albo nieraz pytamy małżonków, gdzieś przychodzą na terapię czy coś, kiedy byście sobie w ogóle powiedzieli coś miłego, oni tego w ogóle nie pamiętają. To małżeństwo umiera, ono ginie. I wielu młodych ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Ma jakoś przed oczami to, co trzeba zrobić wokół rzeczy materialnych, zawodowych, mieszkaniowych, dzieci i tak dalej. Ale tutaj wkrada się jak wąż w to małżeństwo właśnie ta rzeczywistość nieradzenia sobie z emocjami. I tutaj chcemy powiedzieć, że jest to proces. Czyli to nie jest tak, że trzeba uważać na taką asertywną poprawność, jakoś takie, że to sobie postanowimy, co tam sobie mówimy, bo emocje są bardzo prawdziwe w nas. Kiedyś napisał do nas po jednym z takich artykułów czytelnik i mówi, dobrze, ja to czuję, co wy tutaj piszecie, tylko co ja mam zrobić, jak żona wyleje na mnie stek pomyj, co ja mam z tymi emocjami zrobić? I to było bardzo dobre pytanie. To było bardzo dobre pytanie, bo on zaczyna reflektować, że to, co robi dotychczas, po prostu nie działa. przyglądnijcie się w swoich małżeństwach, bo to też trzeba nazwać. My gdzieś prowadząc rekolekcje, różnego rodzaju warsztaty, bardzo często chcemy małżonkom jakby opisać rzeczywistość, tak żeby oni potem mogli się gdzieś odnaleźć i zacząć wybierać. Jak mamy wiedzę, mamy rozumienie, możemy zacząć podejmować jakieś decyzje, które będą zmieniać to.
Bo często te pierwsze zachowania, które tak jakby prowadzą nas no, nie w tą stronę, w którą chcielibyśmy, żeby nasze małżeństwo się rozwijało, tak pojawiają się tak jakby od niechcenia. Dajemy im przyzwolenie, tak jakby nabieramy nowe nawyki, które stają się po pewnym momencie normą. I to, że jestem niemiła dla męża, to już nie zdarza się raz na dwa tygodnie, tylko to już jest codzienność.
Kolejną rzeczą, która jest na tym etapie do zrobienia, żeby to małżeństwo dobrze ustawić, to jest rozstrzygnięcie walki o władzę. Kto tu rządzi? To jest bardzo naturalne we wszelkich grupach społecznych, a w małżeństwie jest bardzo mocno obecne. Wielu próbuje to ustawić, no ja rządzę, tak? Nie, ja rządzę. Ja mogę powiedzieć mojej żonie, od dzisiaj ja rządzę. Tak. Powodzenia.
Co nie znaczy, że ja rządzę tak do końca.
Słuchajcie, przypominam sobie takie małżeństwo, 30 lat stażu, i przychodzą na jakieś kolejne spotkanie i pytanie, co tam u nich, no pokłóciliśmy się, o co żeście się pokłócili, co się stało. W sobotę mąż chciał jechać nad jezioro, ale ja powiedziałem, że pojedziemy do lasu. Nie? No tak jakby nie było jeziora przy lesie, nie? To nie chodzi o to, gdzie oni pojadą, tylko na czyim będzie. I to jest ten przedział, często ten 10-20. Tam się dużo tego takich rzeczy dzieje. Tam chodzi o ważność, tam chodzi o poczucie własnej wartości. I to trzeba w końcu ustalić. No to jak to ustalić? Święty Paweł faktycznie jest genialny w psychologii małżeńskiej i relacyjnej. On mówi coś takiego. Żony, bądźcie uległe mężom. Jak przystało w Panu. Mężowie, kochajcie swoje żony. Myśmy w pierwszym numerze zbliżeń poprosili o wyjaśnienie tego fragmentu. Bądźcie uległe mężom oznacza oddajcie się pod opiekę swoim mężom. Nie ma to nic wspólnego z uległością taką niewolniczą.
Z tyłu służalczości jakiejś, czy poddaństwa, tak bez swojej tożsamości. To jest po prostu oddanie się kobiety pod opiekę swojemu mężowi.
Święty Paweł jakby dotyka w ogóle istoty kobiecości bardzo w tych słowach. Bo kobieta ma w swojej naturze bardzo głęboko wpisaną tą potrzebę bezpieczeństwa, tego bycia pod opieką. Ona wtedy kwitnie. W niej rozwinia się ten geniusz, który ma w sobie, tej relacyjności, obdarowywania innych miłością. Ona też potrzebuje tej ochrony, kiedy ona jest z dzieckiem, ona jest bezbronna. Ona jest skupiona na dziecku, ona potrzebuje czuć się bezpieczną. I zwłaszcza emocjonalnie bezpieczną, czyli bycia kochaną. Bo popatrzcie się, jakby to brzmiało, mężowie oddajcie się pod opiekę swoim żonom. Hello, co to, mama? No nie. Mężowie, weźcie pod opiekę swoje żony. I my jako mężczyźni właśnie w tym się spełniamy. To jest wpisane w naszą naturę. To jest ta dusza wojownika, to jest ta... My chcemy być odpowiedzialni, my chcemy wejść do domu i jakby ogarnąć to wszystko, tak? Co się tam dzieje. Mężczyzna się w tym spełnia. Mężczyzna, który, ile jest związków, w których faktycznie mężczyzna jest pod opieką. I jest trójka dzieci, dwoje własnych i jeden adoptowany, tak? W jakiś nieformalny sposób. Bo nie bierze mężczyzna odpowiedzialności za rodzinę. Wiele kobiet nie potrafi oddać się pod opiekę swoim mężom. Bo ma potężną potrzebę kontroli rzeczywistości. I to jest potężne wyzwanie, które mają małżonkowie przed sobą. Bo jeżeli oni tego nie ustawią, jeżeli to będzie to zawsze im gdzieś tam zgrzytało. Jakkolwiek by to wyglądało, tutaj nie chodzi absolutnie o podział ról, co kto ma robić i tak dalej, bo to wynika już z naszych temperamentów, zdolności, potrzeby chwili i tak dalej.
To nawet nie chodzi o takie typowe skojarzenia, że kobieta to zajmuje się tylko dziećmi i siedzi w domu. Tylko ten, tak jakby ta walka, to rozstrzygnięcie wynika z naszych takich predyspozycji jako ludzi. Każdy człowiek ma jakieś swoje zdolności, umiejętności, w czymś jest dobry, w czymś sobie mniej radzi. I to o taki zdrowy rozsądek. Po co mam brać na siebie coś, nad czym muszę się nagłowić, jeżeli może to zrobić mój mąż albo odwrotnie. Tylko po to, żeby było na moim. No, trzeba by to przemyśleć w którymś momencie, czy warto dalej ścierać się na tej płaszczyźnie.
Myśmy 2 lata temu tutaj mówili o, przytaczaliśmy medytację Jana Pawła II na temat bezinteresownego daru. On sporo pisał o geniuszu kobiety, ale tam ten jeden fragment, który do mnie osobiście bardzo dotarł, jak to przeczytałem, kiedy papież cytuje Ewangelię i kiedy święty Józef słyszy: nie bój się wziąć do siebie Maryi, swojej małżonki. To są słowa do każdego z nas, mężów. Nie bój się wziąć do siebie swojej małżonki. Co to znaczy wziąć ją do siebie? I co to znaczy oddać mu się pod opiekę, stanąć przy swoim mężu, nie poprawiać go bez końca? Nie będziesz go doceniać, on się urośnie w skorupę, on się zablokuje i zamknie. I to są potężne wyzwania dla małżonków, które wielu małżonków doprowadzają do sytuacji, w której oni sobie nie radzą z tym. Nie radzą sobie z tym. Przeżywa się kryzysy, przeżywa się różne tąpnięcia i można iść, mówimy też w dużym skrócie tutaj, bo tam są jeszcze załatwienie spraw z rodzinami pochodzenia, pojawiają się dzieci i tak dalej, ale koncentrując się na relacji małżeńskiej, można iść w kierunku tutaj rozstania.
I to nie tylko chodzi o rozwód czy separację, ale też o taki, można powiedzieć, rozwód emocjonalny. Małżonkowie żyją razem pod jednym dachem, ale oni są dla siebie obcymi ludźmi.
Jak wam jest ze sobą? Zapytamy takie małżeństwo. A on mi powiedział: porażka, koszmar. Kiedyś mówiliśmy taki wykład do takiej dosyć dużej grupy i podeszła do nas kobieta, wzięła nas na bok. Nie mówcie tego ludziom, to jest abstrakcja. I zaczęła opowiadać swoje życie, jak ją mąż traktuje. Mogliśmy jej tylko powiedzieć tyle, niech pani szuka pomocy. Ale inna kobieta pod kościołem krzyczała: dlaczego wy to ludziom opowiadacie? Była tak zdenerwowana. Widać, ile cierpienia. Można sobie zafundować taki dramat w swoim życiu, że naprawdę lepiej, żeby się w to nie pakować. To są wielkie tragedie, które pewnie znacie, ale też i może sami gdzieś przeżywaliście takie chwile. Kiedy jest to życie obok siebie, kiedy jest totalny brak szacunku trwający latami. Można iść w kierunku
życie razem.
Jak wam jest ze sobą? Dobrze jest, jak jest. Co tu więcej wymagać? No wie pan, no życie jest ciężkie. Najważniejsze są dzieci. To dla dzieci. No ale jak wam jest w waszym związku, w waszej relacji? No, jak coś się dzieje, jak ja czegoś potrzebuję, to mąż mi zawsze pomoże. Jak się rozchoruję, żona jest zawsze przy mnie. Czyli w cierpieniu ten związek się bardzo scala. Ale w tym związku nie ma namiętności. Jest taka szaruwa, taka jakaś codzienność. Ci małżonkowie uznali, że to tak ma być. To tak ma być w ich relacji. I ten seks to jest jak jest, no co tu wymagać, inni mają lepiej. Bardzo mocno inwestują w dzieci, koncentrują się na dzieciach. Ta relacja jest jakoś podtrzymywana, ale tam brakuje świeżości w tych związkach. Oni gdzieś poprzestali na jakimś takim schemacie bycia ze sobą. I bardzo często małżonkowie z takim już stażem 40-letnim, 30-paroletnim, jakby oni widzą, że to podejmują jakby taką redecyzję w związku z tym, to bądźmy już razem. I to są małżonkowie, którzy mają satysfakcję z tego, że się nie rozstali. Wielu małżonków tak mówi.
Są też małżeństwa. Tydzień temu prowadziliśmy rekolekcje w Nałęczowie i było sporo małżeństw. I też była grupa małżeństw po 25 chyba roku z bycia razem. I mówili, że w ich małżeństwo wkradła się taka rutyna, właśnie ta szarość, ta taka nijakość. I oni tak jakby byli w tym, ale nie godzili się na to. Wielu małżonków jest w tej rzeczywistości, ale tęskni właśnie za tym, co było dawniej, jaki ty dawniej byłeś, jaka ty dawniej byłaś. Odzywają się w nich te fragmenty raju.
I co jest ciekawe, jak śledziliśmy literaturę z tym związaną, to psychologia się zatrzymała na tym miejscu. Psychologia zatrzymała się na tym miejscu. Co wydało nam się takie dosyć mocno tutaj redukcjonistyczne. Dosyć mocno takie zubażające rzeczywistość małżeńską. Ale myślę, że statystycznie pokazuje to największą ilość małżeństw. Natomiast w małżeństwach jest coś takiego i jest wiele małżeństw, jak fascynacja głębiej. Co jest tutaj ciekawe, wielu małżonków żyje na tym etapie swojego związku nie wiedząc o tym. Po prostu nie wiedząc o tym. Ale oni przechodzą przez jakieś burze i pytanie jest, jak wam jest ze sobą? To się zaczynają uśmiechać. Kiedyś opowiadaliśmy o tej fascynacji głębiej i taka jedna para, kobieta się odezwała, oni mieli 50. rocznicę. Oni mówią, a to my tam chyba jesteśmy. A jak to wygląda u was? Bo my wszędzie razem. Ja kiedyś poszłam do sklepu i męża bolała noga i został w domu, to pani pyta, a gdzie mąż? Małżonkowie zaczynają czerpać jakby ogromną satysfakcję z tego bycia ze sobą.
Nazwaliśmy ten etap fascynacja głębiej, ale nie jest to już ta fascynacja, która jest iluzją. To jest fascynacja właśnie urealniona przez rozczarowanie, przez te etapy, przez jakie małżeństwo przechodziło. I to jest fascynacja rzeczywistą osobą małżonka. Patrząc na niego, widzimy, jaki on jest, znamy go, bo żyliśmy już ileś tam lat ze sobą pod jednym dachem, gdzie ciężko jest udawać i ciężko jest tak jakby sprostać swoim czy małżonka wymaganiom. Znamy go, wiemy, jakie są jego mocne strony, jakie są słabe strony, jakie ma wady, jakie ma zalety i akceptujemy to. On jako człowiek, jako nasz mąż, nasza żona jest dla nas ważniejszy niż te słabe strony, które dalej mogą nas denerwować i wyprowadzać z równowagi.
Wraz z wiekiem wzrasta wrażliwość. Wzrasta wrażliwość na piękno, na pewne takie subtelne elementy. I małżonkowie bardzo świadomie sobie w tej fazie to dają. Wielu małżonków mówi, że jakby właśnie są te różne wady, bo to wiele rzeczy nie ulega zmianom. Ale mówi o czymś takim, nam się nie opłaca. Nam jest tak dobrze ze sobą. To nie są małżeństwa, które się nie kłócą. Kłótni jest mniej i te kłótnie są inne, nie są destrukcyjne.
I mają tyle dobrych chwil, okazują sobie tyle czułości, tyle miłości, jest między nimi namiętność, że to przeważa. To jakby jest dla nich ważniejsze niż koncentracja na tych negatywach, które czasami się pojawiają i nieraz dość często się pojawiają. Bo każdy z nas gdzieś te swoje takie nawyki może dalej mieć. Ale te dobre chwile, ta przestrzeń dobra, jaka jest między takimi małżonkami, ona jest o wiele większa, o wiele bogatsza i o wiele głębsza.
Zapytacie, to kiedy, tak? No mówi się, że najtrudniejsze jest pierwsze 25 lat. Ale nie martwmy się, wielu małżonków osiąga to o wiele wcześniej. Zresztą pokazujemy dosyć statyczny schemat bardzo dynamicznej rzeczywistości.
Takim wyznacznikiem jeszcze, który może pokazać, że to już jest, zaczyna się tak jakby ten etap tej fascynacji głębiej, tym, co wyróżnia takie małżeństwa, jest taka zmiana myślenia, bo na tych wcześniejszych etapach, może z wyjątkiem tej pierwszej fascynacji, jest bardzo mocne myślenie: zmień się. Jak ty się zmienisz, to już będzie nam dobrze. Nasze małżeństwo będzie idealne, będzie świetne. A w fascynacji głębiej zaczynamy myśleć, co ja mogę zrobić, żeby tobie było ze mną dobrze. Właśnie pojawia się ta wrażliwość, to wyczucie na naszego małżonka.
Czyli to, co mówiliśmy, to życie razem, to tam jest zmień się. Pomysł na małżeństwo polega: weźmy się i zrób coś. I to może trwać latami i w końcu ktoś rezygnuje i tak się nie zmieni, tak? No to już dobrze jest jak jest, dzieci są najważniejsze. Ale jak ktoś kombinuje, to zaczyna widzieć, że to nie działa i wpada na pomysł, co ja mogę zrobić, żeby tobie było ze mną lepiej. Ale tu muszą oboje wpaść na ten pomysł. Jak jedno wpadnie, to może to być bardzo niebezpieczne.
To nie jest fascynacja głębi.
Bo wyprzedzi to drugie i zacznie się jakieś wykorzystywanie i poniżanie. Ale to trzeba troszeczkę wyprzedzić, ale poczekać. I chodzi właśnie o to, że oboje zaczynają myśleć. To jest ten bezinteresowny dar z siebie. To jest ta dojrzałość do miłości. I to tutaj to wyraźnie już wybrzmiewa na tych dwóch poprzednich konferencjach, że mężczyzna i kobieta są ikoną, są obrazem Boga, bo tam właśnie znajduje się ta miłość. Jest to bardzo realna, zmysłowa miłość, mająca swój zapach, wygląd, określone słowa. I to jest naszym udziałem. To jest naszym udziałem. Kiedyś rozmawialiśmy z ojcem Ksawerym, pewnie ojciec już nie pamięta, ale my pamiętamy, jak ojciec nas zapytał, myśmy poszli na wywiad, a ojciec nas zapytał, słuchajcie, wy macie to spełnienie? A my mówimy, mamy. Mamy te momenty spełnienia, wyrażające się w relacji, w życiu seksualnym, w takim byciu ze sobą. Mamy te momenty, to są te fragmenty raju, które doświadczamy. Inny taki schemat, który chcemy pokazać i który też pozwala odnaleźć się na tej drodze między tęsknotą a spełnieniem. To są przestrzenie życia małżeńskiego. Oczywiście nie rościmy sobie tutaj prawa do tego, że jakby tam się znajdują wszystkie, ale chcemy zwrócić uwagę na te ważne, żeby też zobaczyć, czym jest rzeczywistość małżeńska. Przestrzeń rozwoju w małżeństwie jest wóz albo przewóz. Bóg albo wódka, jak to mówią, tak? Ono nas tak konfrontuje z rzeczywistością, że bardzo trudno to utrzymać na takim, byśmy powiedzieli, no, optymalnym poziomie, tak?
Albo na takiej próbie odgrywania jakiejś roli. Bo możemy udawać, odgrywać pewną rolę, ale małżeństwo w pewnym momencie nas konfrontuje. Ono tak jakby dalej nie pozwoli nam już tego ciągnąć, bo będzie wymagało właśnie albo podjęcia decyzji o tym rozwoju, albo to już będzie degradacja małżeństwa.
Rozwój w naszym życiu bardzo często wynika z cierpienia, wynika z bezradności i bezsilności. Ile razy znaleźliśmy się w miejscu, w którym powiedzieliśmy, nie dam rady, nie pociągnę tego i właśnie wtedy zaczynała się zmiana. Wtedy rodziły się genialne pomysły, zesłane z nieba, ale genialne pomysły na to, co zrobić, żeby zmienić tą rzeczywistość. I to bardzo dużo kosztowało, ale przyniosło efekt. Kolejnym takim obszarem życia małżeńskiego to jest uzupełnianie się. to, co mówiliśmy już. Kobieta wnosi w życie mężczyzny potężną przestrzeń relacyjności.
Mężczyzna wprowadza kobietę w świat zmysłowości, dotyku, w świat fizycznych doznań. Rozbudza w kobiecie potrzeby seksualne.
W świat też takiej racjonalności, że gdzieś takiej stabilności. Kobieta wprowadza w świat emocjonalny. To są takie, tak wielkie bogactwa, które sobie dajemy i którymi się zachwycamy. My, wiecie, związki, które się źle prowadzą, oni się nudzą ze sobą. Natomiast związki, które są dobrze prowadzone, one po prostu są cały czas ciekawi siebie. Oni się ciągle zaskakują. I ona mówi, jak można tak myśleć? Jak można tak myśleć? To jest po prostu abstrakcja, nie?
Już no, wydaje się, że się można. Znają, ale cały czas tak jakby w różnych aspektach odkrywają, można powiedzieć, nowe oblicza współmałżonka, czy jakieś nowe cząstki w nim, które do tej pory były nieznane albo nie dostrzegaliśmy tego, że właśnie tak jest.
Jest potężna przestrzeń dawania i brania. I tu jest dosyć ważna rzecz, ponieważ obydwa elementy, żeby związek był w równowadze, powinny mieć miejsce u każdego z nas. Kobiety mają niezwykłą łatwość dawania i potrzebę dawania, chęć dawania. I jak kobieta mówi drugiej kobiecie, że chce jej coś dać, to ta druga od razu też jej chce coś dać i one są przeszczęśliwe. Natomiast mężczyźni mają niezwykłą łatwość i potrzebę brania. My jak się spotykamy z innymi mężczyznami, to myślimy, co by mu to wziąć, nie? I żeby się opłacało. I bardzo często, jeżeli oczywiście patrzymy przez ten schemat, no to młoda małżonka tak daje i w pewnym momencie się orientuje, że to jest koniec wymiany. I to są bardzo fajne fragmenty w małżeństwie, żeby nie zrobić tego za późno. Bo wiele kobiet już pęknie i powie koniec. Ale wiele kobiet mówi bardzo naturalnie, intuicyjnie, mam tego dość. Troszkę upraszczane, bo bywa to też odwrotnie, ale to są rzeczywistości też, z którymi się małżonkowie zmagają i jakby ten rozwój właśnie polega na tym, że jeżeli mamy większą łatwość w dawaniu, to musimy się nauczyć brać. Jeżeli mamy większą łatwość w braniu, musimy się nauczyć dawać. I to dopiero działa. Relacja małżeńska jest relacją warunkową. To znaczy, że trzeba spełnić pewne warunki, żeby była. Bo inaczej ona po prostu zostanie zniszczona. To jest bardzo konkretna rzecz, którą codziennie musimy wkładać w to małżeństwo, bo inaczej ono po prostu będzie ginąć. Kolejną rzeczą jest taka przestrzeń w małżeństwie braku zmian. Czyli to jest taka przestrzeń, z którą się zmagamy. Może coś widzimy, może widzi u nas żona, a my u żony i chcielibyśmy, żeby on czy ona to zmienili, ale oni tego nie zmieniają. Reagują w sposób na przykład stale jakiś impulsywny albo blokują się, obrażają, gdzieś jest jakiś problem z emocjami. Wiele rzeczy, jest wysiłek, wraca coś ponownie. I to jest taka rzeczywistość, w której powinna się pojawić pewna przestrzeń akceptacji. Co jest też ciekawe, ta akceptacja wnosi bardzo dużo spokoju w to małżeństwie i to, co było nie do zmiany, okazuje się, że jakoś tak po prostu przestaje przeszkadzać albo jest lżej. I ale wynika to z tego, że zaakceptowaliśmy. Tutaj wiele kobiet ma taką potrzebę prania, prasowania, krochmalenia i tego męża będzie poprawiać, ustawiać, a jeszcze to. I on już wiele rzeczy zrobi, a ona mu powie, a jeszcze tego nie umiesz. Nie?
Zaakceptowania, ale też starania się o małżeństwo. Jeżeli widzimy, że nasz małżonek stara się, dba, że jesteśmy naprawdę dla niego ważni i okazuje nam to, a tutaj coś takiego jest, no co jeszcze wypadałoby, żeby się zmieniło, ale tak jakby już te pozytywy są tak duże, że one właśnie pozwalają nam zaakceptować to, co jeszcze chcielibyśmy, żeby zostało zmienione. To tak jakby musi iść w takiej parze, że tutaj też jest równowaga, że tak jakby ta przestrzeń tego dobra między małżonkami jest dość rozbudowana.
Kolejną przestrzenią, przestrzeń trudności, troszeczkę o tym mówiliśmy, to jest ten świat emocji, dojrzewania w tych emocjach. No, też nawet wczoraj tak z ojcem Ksawerem rozmawialiśmy właśnie trochę o mężczyznach. Przygotowujemy taki numer dla mężczyzn. I no, można ulec jakimś takim tendencjom, że mężczyzna to po prostu, bo to tak jest, tak, i nic się nie zmieni, ale to nie działa. To nie działa. No, wielu mężczyzn naprawdę coś w sobie przełamuje i odblokowuje wiele emocji. I ten związek zupełnie inaczej wygląda. Ten przestrzeń trudności to jest właśnie głównie to są emocje, co z nimi robimy. To jest to ustalenie porządku tego w małżeństwie, czyli tego bycia pod opieką i opiekowania się. Właściwie, żeby to rozumieć w swoim związku. Jest przestrzeń cierpienia. Małżeństwa przechodzą przez wielkie cierpienia. Mówimy cały czas o relacji, nie o tym, co się dzieje na zewnątrz. Czyli nie o chorobach i takich różnych rzeczach, tylko to, co się dzieje między nimi. I jest przemoc, zdrady, różne rzeczy, które to małżeństwo druzgoczą. Przeciekawa rzeczywistość życia małżeńskiego. Niezwykle odnawialna. Niezwykle odnawialna. Nieraz spotykamy pary, które nam mówią, myśmy przez wszystko przeszli, wzięliśmy rozwód, a potem żeśmy wzięli ślub. Jest w małżeństwie rzeczywistość rozkoszy. Rzeczywistość rozkoszy związana ze współżyciem seksualnym, takiego zjednoczenia, które jest nigdzie indziej niemożliwe między człowiekiem, tylko między kobietą a mężczyzną. Przestrzeń dotyku, zapachu, słowa, tego spełnienia, bycia ze sobą. I jest też w małżeństwie przestrzeń dobra. Tutaj troszeczkę mówiliśmy o tych trudnościach, co trzeba zrobić. Były też na ten temat badania. W jaki sposób małżonko, co najbardziej małżonkom pomaga, w jaki sposób oni mają prowadzić swoje małżeństwo. I okazuje się, że można namierzać swoje błędne koła, można rozprawiać się ze swoimi emocjami i problemami z dzieciństwa. I to działa, i to jest ważne i potrzebne, ale niewystarczające. To, co zmienia rzeczywistość małżeńską, to jest przestrzeń dobra. Każdy dotyk, każdy gest, miłe słowo, przytulenie, to jest budowanie potężnej przestrzeni dobra.
I każde małżeństwo ma swoją przestrzeń dobra. Być może zapomnieliśmy o niej, trudności i cierpienia przysypały ją, przygniotły wręcz. Ale warto wrócić do tego, co kiedyś nas łączyło, co kiedyś było dla nas takie inspirujące, co lubiliśmy razem robić, co mnie zafascynowało w moim małżonku. Bo tam jest odpowiedź na to, co jest naszą przestrzenią dobra, co możemy wzmocnić, żeby dało nam to siły do zmierzenia się z trudnościami, z przeciwnościami.
I to jest pytanie do każdego z was. Co jest waszą przestrzenią dobra? Małżonkowie mówią o bardzo różnych, prostych rzeczach. Siądziemy sobie tak na kanapie, ja czytam książkę, mąż czyta książkę. I siedzimy obok siebie.
Lubimy chodzić na spacery.
Rytuał picia kawy razem. Jakiegoś żartu, jakiegoś flirtu. To niesamowicie scala. To niesamowicie scala. Kto tego nie ma, to po prostu umiera. A jest wielu małżonków, którzy po prostu się w tym taplają na co dzień. Nie? I umacniają. I bardzo umacniają. I jak oni się pokłócą i mają jakieś pojawia się negatywne emocje i nie umieją sobie z tym poradzić, to po prostu jak najszybciej, jak to zrobić, żeby było tak jak przedtem. Nie?
Dla wielu małżonków współżycie seksualne jest olbrzymią przestrzenią dobra, gdzie dają sobie bardzo duże poczucie akceptacji, poczucia bycia kochanym, poczucie bycia ważnym.
Przestrzeń raju. Wczoraj to bardzo wyraźnie wybrzmiało. Przestrzeń obecności Boga, sakramentalność naszej relacji. Po ludzku robimy wiele rzeczy, I bardzo ważne jest, bo łaska bazuje na naturze, żeby nie leczyć swojego małżeństwa tylko pobożnością. Tak? To są konkretne rzeczy, które trzeba zrobić w tym małżeństwie. Ale ta obecność Pana Boga może nas bardzo zaskoczyć w małżeństwie. Może nas bardzo zaskoczyć w małżeństwie. Mamy u siebie w domu taką kapliczkę na strychu. Ja sobie tam nieraz idę wieczorem i cały rozproszony, gdzieś trudno zebrać myśli, trudno się jakoś wyciszyć. Przychodzę do sypialni, przytulam się do Agnieszki i po prostu jakaś błogość. I sobie myślę, tu jest Bóg. Tu. W tym miejscu, tak? To ja tu jakby przeżywam Jego obecność w tej naszej relacji. To może wyglądać tak, to nasze kółko. Ono może wyglądać również i tak. To są rzeczywistość bardzo dynamiczna, bardzo zmieniająca się. Całe życie można głupot narobić. Ale chcemy jeszcze raz pokazać, że małżeństwo jest pewną drogą bazującą na tęsknocie, bazującą na pragnieniu miłości. Tego nie zniszczymy w sobie. Małżeństwo wymaga wiary w nie, ponieważ wiele rzeczy nie widzimy. Musimy po prostu przetrwać. I małżeństwo buduje się bardzo mocno na przestrzeni dobra. Wielu małżonków nie jest jeszcze do tego gotowych. Wielu małżonków tego nie potrafi, nie umie i musi się tego uczyć. Ale jest to zadanie rozłożone na lata. Rozłożone na lata. Nie oczekujmy zaraz jakichś fajerwerków. Kiedyś po jednych takich rekolekcjach podeszło do nas, bo się często pytamy, co roku się pytamy, jak tam wam było, tak? Czy coś się w waszym życiu zmieniło? I podeszła jedna kobieta i mówi z płaczem, mój mąż przestał się na mnie obrażać. 20 lat się obrażał. Słuchajcie, on stał z tyłu, łzy miał w oczach również. Tyle ulgi.
Małżeństwo to trochę tak jak ogród. Wymaga pracy, wymaga pewnego wysiłku. Jeżeli dbamy o ten ogród, to on w pewnym momencie staje się piękny, zaczyna kwitnąć. I tak samo małżeństwo. Jeżeli dbamy o nie, jeżeli oboje małżonkowie starają się, żeby było im ze sobą dobrze, to w pewnym momencie małżeństwo zakwitnie. Będzie się chciało wracać do domu i przebywać ze swoim małżonkiem. Nie będziemy się nudzić, nie będziemy narzekali na rutynę. Będziemy mieli tak jakby w zasięgu te fragmenty raju. Będziemy mogli sięgać po nie, żeby je przeżywać.
Myśmy to mocno wyczuli gdzieś tak w tej swojej relacji, ale też spotykając się z małżonkami. Organizujemy rekolekcje, takie weekendy małżeńskie, gdzie zapraszamy do eleganckiego hotelu. Dostają elegancką kolację. Wieczorem jest tango argentyńskie, kiedy mogą sobie po prostu porandkować, pouczyć się takiego bycia ze sobą, mogą podialogować. Gdzieś tam małżeńską grę w tym wykorzystujemy. I to są naprawdę owoce. To, co tutaj padło na poprzedniej konferencji, to jest taka perełka dla małżeństwa. Perełka dla małżeństwa, to, że tu jesteście. To, że tu jesteście. I to jakby perełka do perełki. I wierzymy mocno, że to się wszystko będzie dobrze układać. Życzymy tego Państwu i sobie. Dziękujemy bardzo. Thank you.